trzy dzieła. Pierwszy z nich to kodeks karny z towarzyszącym mu kodeksem postępowania karnego. Niech was nie zmyli mały rozmiar tych publikacji. Tak naprawdę one mogą kiedyś zadecydować o waszym życiu. Pierwsza z nich wypisuje wszystkie rzeczy, które w naszym państwie uważane są za przestępstwo. Druga z nich opisuje, w jaki sposób to przestępstwo jest dowodzone, jak wygląda proces sądowy, kto ma jakie prawa i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to pasjonująca lektura i przypuszczam, że jeżeli ktoś przeczyta ją w całości, to będą naprawdę pojedyncze osoby. Nie jest to lektura, dla której zostajemy całą noc, no chyba że w jakiś sposób musimy przygotować się do egzaminu albo o nas ona dotyczy. Ale te książki są bardzo ważne. Położę je tutaj z prawej strony, no bo w końcu to prawo. Drugie dzieło to powieść. Akurat w tym wypadku to jest Quo Vadis Henryka Sienkiewicza, jedna z książek, dzięki której Polacy dostali Nobla z literatury. Dzieło, które splata w sobie historię. Dzieło, które splata w sobie niesamowitą opowieść. Historię o wierze, historię o polityce, historię o ludziach wpływowych i mało ważnych, o niewolnikach i o rzymskich senatorach. Historię, w której historia wielkich cesarstw splata się z historią nic nieznaczących ludzi. Dotyka bezpośrednio każdego z nich historię o ludzkiej miłości i o ludzkich losach. Dobra powieść potrafi nas utrzymać przytomności przez całą noc. Nie wiem, czy lubicie akurat Sienkiewicza, ale dobra powieść to można czytać całą noc. I to jest coś zupełnie innego niż kodeks karny. O wiele łatwiej się ją czyta, chociaż szczerze mówiąc, ta książka właściwie niewiele wpłynie na wasze życie tu i teraz w Polsce. Położę ją z drugiej strony, bo tak naprawdę te dwa dzieła są jakby dwie skrajności, dwa krańce pewnego spektrum. I trzecie dzieło. Biblia. I proste pytanie. Skoro kodeks karny jest na jednym skraju, a powieść, narracja, historia na drugim, gdzie należy położyć Biblię? Pytanie jest proste, ale to jak na nie odpowiecie, naprawdę wpłynie na wasze życie. Jeżeli położę Biblię z prawej strony, razem z kodeksem prawnym, to będę wam sugerował, że to jest księga pełna przepisów, których lepiej przestrzegajcie, bo jak nie, to źle skończycie. Jeżeli położę ją z lewej strony, obok powieści, to będę komunikował, że jest to księga, która opowiada historię, historię ludu Bożego, historię wiary, historię wielkich imperiów, historię ludzi, którzy się kochali, którzy żyli, próbowali, tak jak potrafili, iść za Bogiem. Gdzie ją położyć? Pewnie się domyślacie, że należy ją położyć gdzieś pomiędzy, ale nawet gdzie pomiędzy, wiele powie o tym, jak podchodzicie do Pisma Świętego. Więc pozwólcie, że położę ją tam, gdzie ja lubię ją kłaść, raczej z tej strony i będę kontynuował dalej. Biblia jest niezwykła, dlatego że tak naprawdę ona łączy w sobie obydwa te elementy. Biblia ma w sobie i tę część prawną, pewnego rodzaju kodeksu, to co nazywamy przykazaniami, jak i tę część historyczną, opowieści, relacji. I one są z sobą nierozerwalnie związane. Dlatego najłatwiej o Biblii mówić jako o przymierzu albo wręcz o zapisie Bożego przymierza. To nie jest prawo samo w sobie, ale to nie jest też tylko opowieść samo w sobie. Te elementy są z sobą nierozerwalnie związane. I tak naprawdę to, co w Biblii jest prawem, to, co w Biblii mogłoby przypominać kodeksem, jest mocno tą historią obłożone. W Biblii ten prawo, które znajdziecie, to nie jest jakieś uniwersalne, niezwiązane niczym z rzeczywistością prawo, które gdzieś tam unosi się nad ludźmi, ale tak naprawdę właśnie historia Bożego Przymierza, która zaczyna się w określonym miejscu i do określonego miejsca prowadzi. Przymierza, które Bóg zawarł z ludem, który był narodem niewolników w Egipcie, wyprowadził z nich i dał im swoje prawo, dał im swoje słowa po to, żeby nauczyć ich, jak mają żyć i żeby ich zaprowadzić do ziemi, którą dla nich przygotował i żeby tam mogli żyć długo i szczęśliwie, jak to czasami mówimy w naszych bajkach. Kiedy kilka lat temu mówiliśmy o dekalogu, tak właśnie przedstawialiśmy, że przykazania, 10 przykazań to nie jest jakieś surowe prawo, ale to jest odpowiedź na bardzo ważne pytanie. Teraz, skoro jestem wolny, jak mam żyć? I Bóg mówi swojemu narodowi, jak macie żyć? Po pierwsze, nie będziecie mieli innych bogów przede mną i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko, co jest na 10 przykazaniach, umiejscowione jest w historii. Nawet tak się one zaczynają. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Zaczęło się najpierw od jakiegoś wydarzenia historycznego i teraz daję ci te przekazania i przy jednym z przekazań, które mówi czci ojca i matkę swoją, mówi, daję ci te przekazania po to, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg daje tobie. Biblia jest zapisem Bożego przymierza, Bożych reguł, Bożych przekazań, które On daje ludziom, których wyprowadził z niewoli po to, żeby nauczyć ich, jak w tej wolności żyć. I mam teraz do was prośbę, dosyć osobistą prośbę. Jeżeli ją spełnicie, jeżeli usłuchacie, to może ona wam bardzo pomóc w lekturze Pisma Świętego. Szczególnie jeżeli za każdym razem, kiedy czytacie o prawie, nie za bardzo wiecie, jak to wszystko poukładać. Z drugiej strony, jeżeli już sobie te wszystkie rzeczy z prawem Bożym poukładaliście, to o co was poproszę, może wam to wszystko zburzyć, więc może lepiej wtedy nie słuchajcie tej prośby. Nic się nie stanie, co najwyżej mi osobiście zrobi się przykro. A prośba jest taka. Za każdym razem, kiedy w Biblii czytacie słowo prawo, przykazania, przepisy, ustawy, proszę was, bardzo was proszę, nie myślcie o kodeksie. Bo to nie jest kodeks. Żydzi nazywali to Torą. I Tora sama w sobie znaczy tyle, co wskazówki, pouczenia, nauki. Dobre rady na drogę, jakbyśmy mogli powiedzieć. Nie przepis karny, nie paragraf, nie podpunkt kodeksu karnego, jak czasami moglibyśmy myśleć, kiedy znajdujemy słowo prawo. Słowo prawo pojawiło się w naszych Bibliach, kiedy Żydzi jeszcze przed Chrystusem przekładali swoje święte księgi na język grecki i sięgnęli akurat po greckie słowo, które prawo oznaczało i w związku z tym tak już nam zostało. Prawo, zakon, ustawy, przykazania i tak dalej, i tak dalej. Ale Tora, Boże Słowo, Biblia nigdy nie były kodeksem karnym samym w sobie. To był zapis tego, co Bóg powiedział swojemu ludowi, który go wyprowadził na wolność, aby nauczyć ich, jak mają żyć i aby ich poprowadzić dalej do określonego celu. Więc kiedy Jezus podczas kazania na górze zwraca się do tych ubogich, zwraca się do tych miłosiernych, do tych, którzy rozpaczliwie potrzebują Boga, a mimo to są gotowi dobrze czynić innym i mówi im, to wy jesteście błogosławieni, a nie ci faryzeusze wielcy w Jerozolimie i to wy jesteście solą ziemi, tym, co tak naprawdę podtrzymuje Boże przymierze z całym narodem, to wy jesteście światłością świata, na której Bóg chce pokazać całą swoją moc. Tak naprawdę odwołuje się tego samego przymierza i w naturalny sposób będzie odwoływał się także do tego, co jest zapisem tego przymierza, do spisanego Bożego Słowa, do Tory. I dlatego zaraz potem mówi, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Torę albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Jak się wypełnia kodeks? Kodeks wypełnia się w ten sposób, że doskonale w każdym punkcie przestrzega się paragrafów, które są tam zawarte. Jeżeli złamiesz którykolwiek z paragrafów, złamałeś cały kodeks. Jeżeli chcesz wypełnić kodeks prawny, prawo, które panuje w naszym kraju, musisz to prawo znać i doskonale go przestrzegać. Robić wszystko, co jest nakazane i nie robić niczego, co jest zakazane. Prawda? Jak się wypełnia opowieść? Ciężko jest wypełnić powieść samą w sobie, więc wyobraźcie sobie, że gdybyśmy przełożyli tę książkę, tą powieść na scenariusz. Jak się wypełnia scenariusz? W ten sposób, że odgrywamy do końca rolę, która została nam tam przeznaczona. Jak się wypełnia przymierze? Łącząc z sobą te dwa elementy. Poprzez wypełnianie tego, co Bóg nam dał, co Bóg nam polecił, mamy doprowadzić do końca historię, którą On przed nami nakreślił. Pójść do końca drogą, którą On nam wytycza. Nie wystarczą same przekazania. Trzeba jeszcze dzięki tym przekazaniom, dzięki tym naukom dojść do miejsca, do którego Bóg chce nas doprowadzić. I dlatego Jezus mówi, powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, ani najmniejsza rzecz w Bożym przymierzu, w zapisie Bożego przymierza nie przeminie, aż to wszystko się stanie. Aż każde z tych wydarzeń wypełni się. Kiedy Jezus mówi, przyszedłem wypełnić, o wiele lepiej jest myśleć w kategoriach, przyszedłem zrobić to, co mi zostało przeznaczone, abyście wy mogli zrobić to, co wam zostało przeznaczone, abyście mogli pójść drogą, którą Bóg przed wami nakreśla. Bo tak naprawdę to jest kontynuacja tej wielkiej historii. Ewangelia Mateusza zaczyna się od słów rodowód Jezusa Chrystusa, Jezusa Mesjasza, syna Dawidowego, tego, który wypełnia przymierze, jakie Bóg zawarł z Dawidem, syna Abrahamowego, tego, który jest spełnieniem obietnicy dla wszystkich narodów, jaką Bóg dał Abrahamowi. I Mateusz wiele razy używa tego słowa wypełnić. I za każdym razem niemal odnosi się do wydarzeń, a nie do przepisów. Mówi, a to wszystko się stało, aby się wypełniły słowa Pańskie, aby się wypełniły słowa proroków, aby się wypełniło to, co Bóg zapowiedział. Więc tak naprawdę wypełnić Torę, to znaczy będąc posłusznymi temu, co Bóg nam radzi, co Bóg nam powiedział, przejść drogę, którą On nam wyznaczył. I te przykazania są ważne. Jezus mówi, ktokolwiek by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, tak naprawdę będzie najmniejszym w Królestwie Niebios. Będzie najmniej ważnym spośród ludu Bożego. Często się zastanawiamy, ciekawe, co to znaczy rozwiązać najmniejsze przykazanie. Ciekawe, kto jest tym, ktokolwiek. W tamtym czasie, z perspektywy Jezusa, powiem wam, nie musielibyśmy się zastanawiać. Tymi ktokolwiek najczęściej byli faryzeusze. Już wcześniej Jezus budował to przeciwieństwo, że faryzeusze, którzy byli uważani za błogosławionych, bo to oni znali prawo i to oni je przestrzegali, to oni mieli władzę, oni mieli wszystko, wydawali się błogosławionymi, ale Jezus mówi, nie, tak naprawdę to wy, ubodzy i miłosierni, jesteście prawdziwie błogosławionymi. A ci faryzeusze, chociaż wydają się tak wierni, tak naprawdę oni poprzez swoje nauki unieważniają prawo Boże. Jakiś czas później, kiedy faryzeusze przyszli do Jezusa, pytają go, a dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tego, co my mówimy, według nauk starszych? Dlaczego nie myją rąk przed posiłkami? Jezus mówi im, a dlaczego to wy przestępujecie, łamiecie, unieważniacie przykazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matkę, poniesie śmierć. A wy mówicie, ale ktokolwiek powie ojcu i matce, to co się od tobie ode mnie należy jako pomoc, jako utrzymanie, jest darem na ofiarę, jest darem do świątyni, jest darem dla Boga. W związku z tym nie muszę ci tego dawać i nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak oto unieważniacie Słowo Boże przez naukę swoją. Faryzeusze poprzez swoją tradycję, poprzez swoją naukę, poprzez rzeczy, które w swoim przekonaniu robili bardzo dobrze, zapominali o innych rzeczach, które były ważniejsze. Unieważniali to, co dla Boga było ważne. I dla usprawiedliwienia faryzeuszy powiem, że oni robili to w dobrej wierze, bo to wszystko wynikało z ulubionej czynności każdego faryzeusza uczonego w piśmie i rabina, jaką było budowanie płotów. Dokładnie tak mówili o tym sami rabini, że celem ich działalności jest budowanie płotów, ale nie fizycznych, ale takich umysłowych. Budowanie płotów wokół Tory, wokół zapisu Bożego Przymierza. Czyli chodziło o to, że jeżeli mamy jakiś Boży nakaz, Bożą wskazówkę, Boże przykazanie, które moglibyśmy złamać, lepiej jest zbudować płot przed tym miejscem, gdzie byśmy je przekroczyli, po to, żeby nawet do tego miejsca się nie zbliżyć. I powiem wam, to ma sens. To jest bardzo mądre. Wyobraźcie sobie to w ten sposób, że Bóg wytycza nam pewną drogę, droga, która jest niebezpieczna sama w sobie. Droga, która wiedzie gdzieś jakimś stokiem stromej góry. Jeżeli będziecie szli prosto tą drogą, wszystko będzie dobrze, dojdziecie do celu, który Bóg wam wyznaczył. Jeżeli zejdziecie z niej w lewo, spadniecie w przepaść i nie będzie co zbierać. Jeżeli zejdziecie w prawo, może wspiecie się na skałę przez jakiś czas, ale później odpadniecie od tej skały i to, co będziemy zbierać, nie będzie wyglądało dobrze. Bóg nawet w ten sposób mówił do Mojżesza, kiedy w Księdze Powtórzonego Prawa przypominał to, co się działo. Pozostań tu ze mną, a ja ci dam te wszystkie przykazania, ustawy i prawa, znowu ten język prawniczy, których będziesz nauczał, aby Izraelici pełnili je w ziemi, do której idą, którą dam im w posiadanie. Więc starajcie się czynić tak, jak Pan wam powiedział rozkazem. Nie zbaczajcie ani w lewo, ani w prawo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam Pan nakazał, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło, abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. Więc jeżeli mamy iść taką niebezpieczną drogą, co dobrze jest zrobić, żeby nikt nie spadł do przepaści? Zbudować płot. Płot, który sprawi, że niebezpieczeństwo przekroczenia Bożej nauki, Bożego przekazania będzie mniejsze. Bo ten płot powstrzyma nas przed zbliżeniem się do przepaści. Budowanie płotów to jest naprawdę bardzo mądra rzecz. Bo dzięki temu można ustrzec samych siebie i innych ludzi przed zboczeniem z drogi, którą Bóg przed nami wytyczył. Problem w tym, że płoty jednego pokolenia w drugim pokoleniu stają się świętością. Kiedy małe dzieci słyszały od rodziców, nie podchodź do płota, bo tam dalej jest przepaść, swoim dzieciom będą mówiły, nie podchodź do tego płota, bo ten płot jest już zły. A jeżeli płot już jest, staje się symbolem przekroczenia przekazania, chociaż tak naprawdę dopiero przepaść za nim jestem, to jak myślicie, co się wtedy robi? Buduje się drugi płot, który ma nam uniemożliwić zbliżenie się do tego pierwszego płota. Słyszeliście na pewno o takich zwyczajach żydowskich dotyczących koszernej żywności, że Żydzi mają nawet, ci ortodoksyjni, dwa zlewy w swoich mieszkaniach. Jeden na mięso, a drugi na nabiał. I wiecie, skąd to się wzięło? Z jednego malutkiego wersetu w Starym Testamencie. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. Co prawdopodobnie odnosiło się do jakichś pogańskich zwyczajów w Kanaanie, których oni mieli się wystrzegać. No i teraz tak, Bóg powiedział, nie będziesz gotował koźlęciu w mleku matki jego, w mleku, którą sam pił, więc tak naprawdę, gdyby to było mleko innego koźlęcia, albo owce, albo czegoś, to nie byłoby to przekroczeniem Bożego przykazania. No ale jest pytanie, jak jesteś, masz kilkadziesiąt koźląt i gotujesz jedno z nich, skąd będziesz wiedział, czy akurat to mleko jest od jego matki, czy może od jakiejś innej kozy? Na wszelki wypadek w ogóle nie gotujmy koźlęcia w mleku. Kozi. A w owczym można? W krowim można? Teoretycznie można, ale skąd wiesz, czy to naczynie, które używałeś, nie ma w sobie zmieszanego tego mleka? Na wszelki wypadek w ogóle nie gotuj w mleku. Okay? A właściwie, czy to o samo gotowanie chodzi? Może chodzi o samą styczność mleka z mięsem? Może w ogóle nie wkładajmy koźlęcia do żadnego mleka? A może tu nie chodzi o mleko, samo mięso kozie? Może nie chodzi o samo mleko? Może chodzi o w ogóle wszystko, co jest mięsne i wszystko, co jest nabiał? Dajmy o to, żeby te rzeczy nawet się do siebie nie zbliżyły. Nawet, żeby się nie zetknęły. I tak płot po płocie, płot po płocie. Dzisiaj ortodoksyjni Żydzi nawet nie jedzą razem mleka i mięsa. Jest konkretny czas, który musi upłynąć po tym, jak zjadłeś mięso, zanim zjesz nabiał i odwrotnie. Płot za płotem, płot, który chroni płot, który chłoni płot, który chroni płot. I wiecie, co się dzieje? Kiedy budujemy tyle płotów, przestaje drogę być widać. Bo kiedy całe nasze życie polega na budowaniu płotów, tracimy z oczu drogę, którą mamy iść. Więc kiedy Jezus, później zwracając się do faryzeuszy pod koniec Ewangelii Mateusza, mówi im, biada wam, jak tych błogosławił, tych przeklina, mówi, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Że drogę, którą Bóg im wyznaczył, wy zamykacie swoimi płotami i sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy chcieliby tam wejść. Bo wymyśliliście tyle reguł swoich własnych. Sama idea może była dobra, ale tak naprawdę stworzyliście system, w którym ciężko jest w ogóle się przemknąć gdziekolwiek, bo zawsze o jakiś płot się człowiek otrze. Oddychać już nawet nie ma czym. I wtedy Jezus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość, sprawiedliwość tych ubogich miłosiernych, nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Możecie przełknąć ślinę. Bo kiedy czytamy te słowa i myślę sobie, nasza sprawiedliwość ma być jeszcze większa od tych, którzy pobudowali tyle płotów, od tych, którzy trzymają się na kilometr nawet możliwości przekroczenia Bożego przykazania, to co my mamy zrobić? Zadam wam pytanie. Tylko proszę nie odpowiadajcie na głos, bo jak odpowiecie na głos, to może mi się zrobić przykro. Jeżeli weźmiemy Biblię, jeżeli weźmiemy historię, która opłynęła od stworzenia świata aż do ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jeżeli weźmiemy zapis Biblii od Księgi Rodzaju aż po koniec Ewangelii Jana. Powiedzcie mi, ilu w niej znajdziemy ludzi, których powinniśmy albo moglibyśmy nazwać sprawiedliwymi? Poprosiłem was, żebyście nie odpowiadali na głos, bo boję się, że ktoś z was mógł powiedzieć ani jednego. Bo tak zwykliśmy o tym myśleć, cytując słowa apostoła Pawła z do Rzymian, które tak naprawdę są cytatem ze Starego Testamentu, z psalmu 14 albo 53. Wszyscy są pod wpływem grzechu, jak napisano. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Więc utknęło nam to i powtarzamy to niemalże automatycznie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale zachęcam was, otwórzcie Biblię i poczytajcie. Bo znajdziecie co najmniej kilkunastu wymienionych z imienia i kilkudziesięciu bezimiennych, o których Biblia mówi bardzo otwarcie. Nawet w Ewangeliach. Ewangelia Łukasza, początek. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan w Jerozolimie, wśród tych wyższych warstw, imieniem Zachariasz i miał żonę z rodu kapłańskiego, córkę Aarona, imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, żeby nie było żadnych niejasności, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. A nieco później Symeon, kiedy przynieśli małego Jezusa do świątyni, czytamy, że Symeon, który był w Jerozolimie, był człowiekiem sprawiedliwym i bogobojnym. I Anna, która jest opisana później, chociaż nie jest użyte słowo sprawiedliwe, też właściwie spełnia te warunki. I mnóstwo ludzi w Biblii nazwanych jest sprawiedliwym. Pierwszym sprawiedliwym był Abel, sprawiedliwy był Lot, sprawiedliwy był Noe, sprawiedliwy był Abraham, sprawiedliwi byli kilku co najmniej królów Judy. Jest wielu sprawiedliwych w Biblii. Więc jak pogodzić z sobą te dwie rzeczy? No to powiedzcie mi, co to znaczy być sprawiedliwym według kodeksu? Według kodeksu sprawiedliwym jest tylko ten, który nie złamie ani jednego paragrafu. Jak złamiesz jeden, jest na ciebie paragraf i możemy coś z tobą zrobić. Więc sprawiedliwy według kodeksu właściwie może być tylko ten, kto żyje doskonale. W kodeksie są tylko punkty ujemne, więc sprawiedliwy to ten, który nie zawali ani razu, jakbyś powiedzieli, nie popełni żadnego grzechu. Tylko taki może być nazwany sprawiedliwym. Kto będzie sprawiedliwym w powieści? Kto będzie sprawiedliwym w historii, w drodze, którą Bóg roztacza przed nami? Ten, który przejdzie tą drogą do samego końca. I Biblia, łącząc sobie te dwa elementy, definiuje sprawiedliwość inaczej niż kodeks. Sprawiedliwość to nie jest bezgrzeszność w rozumieniu Biblii. Bo prawda jest taka, że tylko jeden człowiek był bez grzechu. Jezus Chrystus, Syn Boży. Nikt inny nie zaliczył kodeksu w doskonały sposób na zero punktów. Ale to wcale nie znaczy, że nie było żadnego sprawiedliwego. Apostoł Paweł cytuje słowa psalmu, zresztą nawet niedokładnie, jak sprawdzicie, po to, żeby pokazać ilustrację tego, że i Żydzi, i poganie przed Bogiem nie będą mieli nic na usprawiedliwienie, bo wszyscy zgrzeszyli. Ale co to znaczy być sprawiedliwym? Pójść drogą, którą Bóg wyznaczył swojemu ludowi. Jak się potkniesz, wstań i idź dalej. Jak zawalisz, upamiętaj się, wstań i idź dalej. Jak kogoś kopniesz, przeproś, wstań i idź dalej. Jak kogoś porządnie kopiesz, podnieś go, przeproś, a później idź do Mojżesza na rozmowę, a później będziesz mógł iść dalej. Ale idź dalej, bo twoja sprawiedliwość polega na tym, że dojdziesz do miejsca, które Bóg wyznaczył, że masz dojść. Przestrzegając Jego przykazań, nie zbaczając ani w lewo, ani w prawo, bo to będzie za szkodą dla ciebie i dla całego narodu. Więc większa sprawiedliwość to po prostu pójść dalej drogą, którą uczeni w piśmie i faryzeusze nie chcieli już iść. To znaczy pójść dalej ponad to, co faryzeusze uczeni w piśmie zbudowali dla samych siebie, z czym czuli się wygodnie. Pójść dalej tam, dokąd Boże przykazania mają nas prowadzić. Wiecie, jak jest z budowniczami płotów? Wiecie, co się otrzymuje, kiedy się odwróci płot do góry nogami, w sensie powierzchni ziemi? Budowniczowie płotów doskonale budują również okopy. No tak naprawdę okop to jest płot odwrócony do ziemi. Jak płot ogranicza cię gdzieś na powierzchni ziemi, to okop będzie chronił cię pod ziemią. Tak, że żaden wróg do ciebie nie dotrze. I tutaj w dużym uproszczeniu pewna informacja historyczna. Kiedy Żydzi patrzyli na Boże Przymierze, na to, co Bóg im obiecał, kiedy trafili do niewoli babilońskiej, która tak naprawdę była spełnieniem tego, co Bóg powiedział się stanie, jeżeli nie będziecie mi wierni, Bóg dał im również obietnicę. Kiedy się upamiętacie, wrócicie do swojego kraju. Odbudujecie świątynię, odbudujecie swoje święte miasto i ja sam, Bóg, będę waszym królem. Powróci król, syn Dawidowy, który będzie rządził nad wami, nad poganami na wieki wieków. I tak się stało. Żydzi wrócili, zaczęli wracać 70 lat później i odbudowali świątynię za Zorobabela, proroków Ageusza i Zachariasza. Kilkadziesiąt lat później był Nehemiasz i Ezdrasz i odbudowali mury Jerozolimy. I zostawało im tylko trzeci element, na który czekali. Czekali na powrót króla. Czekali na powrót Boga, który przyjdzie do swojej świątyni, na Mesjasza, który przyjdzie i zapanuje. I czekali, i czekali, i czekali, i czekali. Niełatwo jest czekać na Boga. I kiedy niełatwo jest czekać, postanowili, że muszą coś zrobić. Faryzeusze i cały ten sposób myślenia jest czymś, co narodziło się po powrocie z niewoli babilońskiej. Bo kiedy zadali sobie pytanie, co takiego sprawiło, że trafiliśmy do Babilonu, odpowiedź była prosta. Nie zwracaliście uwagi na Boże nauki, nie zwracaliście uwagi na Boże przekazania i stało się to, co Bóg zapowiedział. Więc skoro przez nieprzestrzeganie prawa wpakowaliśmy się w takie kłopoty, co teraz możemy zrobić, żeby się tych kłopotów uniknąć? Przestrzegać prawa. Przestrzegać go jeszcze i jeszcze bardziej. I oto rodzi się cała kasta faryzeuszy uczonych w piśmie, którzy oddają się studiowaniu i przestrzeganiu Bożego prawa i budowaniu płotów i budowaniu okopów, dlatego że uważają, że to przestrzeganie prawa wymusi na Bogu, żeby Bóg w końcu dokończył tego, co obiecał. Spełnił swoje przymierze, żeby przyszedł Mesjasz, który ich wyzwoli i zapanuje nad poganami. Ci faryzeusze, ci uczeni w piśmie naprawdę myśleli, że będąc wierni Bogu w każdym najmniejszym przykazaniu, nawet więcej, stawiając mnóstwo tych płotów, żeby nawet nie zbliżyć się do tego złamania przykazania, niemalże wymuszą na Bogu swoją sprawiedliwością, żeby Bóg wywyższył ich ponad narodami. Tylko wiecie, kiedy zaczynamy budować okopy, bardzo łatwo jest się do nich przyzwyczaić. Kiedy jesteś w okopie, każdy, kto jest poza okopem, może być twoim wrogiem. Kiedy jesteś w okopie, każdy, kto jest na zewnątrz, może być twoim nieprzyjacielem. I coś takiego zaczęło się dziać w przypadku faryzeuszy. Każdego, kto nie zgadzał się z nimi, każdego, kto nie widział świata tak jak oni, każdego, kto nie przestrzegał ich płotów, każdego, kto wyłaził z ich okopów, uważali niemalże za wroga. Kiedy pojawił się Jezus i nie przestrzegał nauki starszych, mówili mu: hej, a ty co sobie myślisz? Kim ty jesteś, człowieku? Czemu nie przestrzegasz to, co robimy? Bo jeżeli Bóg miałby spełnić swoją wolę, nie zwracając uwagi na to, jak wielkie oni ofiary ponosili, no to by podważało sens ich istnienia. Chcieli dobrze, a stali się takimi sierżantami z amerykańskich filmów wojennych, z komedii. Doskonale umundurowanymi, bez żadnej zmarszczki, którzy chodzą i próbują musztrować wszystkich dookoła, stawiać ich do pionu w rzędzie i żeby wszystko robili na komendę, bo dzięki temu będą porządną armią. I faryzeusze, gdyby mogli, to wszystkich by w Izraelu postawili do pionu i zmusztrowali według swoich przepisów. I kiedy przychodzi Jezus i staje obok ich płotów i ich okopów, pytają go: hej, a ty czemu tego nie robisz? On mówi: bo tu nie chodzi o płoty i okopy. Tu chodzi o to, żeby pójść dalej. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w Torze: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, ale tamtych nie wolno było zaniedbywać. Faryzeusze schowali się w swoich okopach za przepisami, które im łatwo było wypełniać. Dziesięcina, przestrzeganie sabatu, mycie rąk, interpretacje różnych praw itd., itd. Ale zapominali o tym, co było tak naprawdę sensem całego Bożego przymierza. Uczyć się kochać Boga i bliźniego swego. I teraz Jezus mówi ten cały szereg fragmentów, które czytaliśmy: słyszeliście, że powiedziano. I to też jest znaczące, bo zamiast widzieliście, że czytaliście, jak napisano, czyli nie odnosi się do spisanego Bożego przymierza, ale właśnie do tych wszystkich interpretacji, które były otaczane coraz szerszymi płotami. Mówi: słyszeliście, że powiedziano, czego nauczają faryzeusze i rabini, ale ja wam mówię. I bierze rzecz, która była, Boże przykazanie, które było na początku, i mówi im za każdym razem: ono jest ważne, ale nie zapominajcie, do czego ono ma prowadzić. Nie myślcie, że można się okopać w tym przekazaniu i wokół niego. Myślcie o tym, jaką drogę to przekazanie przed wami wytyczało. Oni mówią wam: zejdźmy do okopów i otoczmy się płotami, a ja wam mówię: pójdźcie dalej. Tam, dokąd Bóg was prowadzi. Słyszeliście, że powiedziano: nie zabijaj. A ja wam mówię: w ogóle wyzbądźcie się uraz. Bo jeżeli zobaczycie, dokąd miał prowadzić to przykazanie, będziecie gotowi pójść znacznie dalej, niż ktokolwiek z faryzeuszy był gotów uczynić. Nie będziecie się nawet gniewać. Będziecie dążyć aktywnie do tego, żeby pojednać się ze swoim bratem i swoją siostrą. Będziecie gotowi pójść naprawdę daleko, daleko dalej niż ktokolwiek inny, tylko po to, żeby się pogodzić ze swoim bratem i siostrą. Jak daleko? Co byście powiedzieli, na 200 kilometrów? 200 kilkadziesiąt? Kiedy Jezus mówi im, kiedy składasz swój dar na ołtarzu i przypomnisz sobie, że masz coś do swojego brata, albo raczej on do ciebie, zostaw dar na ołtarzu, wróć do brata i pojednaj się. Pamiętacie, gdzie on wypowiedział te słowa? W Galilei, na północy ówczesnego Izraela. Ołtarz był w Jerozolimie, bo Żydzi mieli tylko jedną świątynię i jeden ołtarz. I tacy bogobojni Żydzi, przynajmniej raz w roku, niektórzy częściej, wybierali się w pieszą wędrówkę, 3-4 dni piechotą. co kilkadziesiąt, 200 kilometrów do Jerozolimy, najczęściej raz w roku, żeby złożyć ofiarę Bogu. Jezus im mówi, no i kiedy już dojdziecie do Jerozolimy i będąc w świątyni, w tym wielkim, świętym miejscu, zrobicie to, na co czekaliście. Podoba mi się ten kościół, kodeks karny upada. A kiedy będziecie w Jerozolimie i przypomnicie sobie już w świątyni w Jerozolimie, że ma coś wasz brat przeciwko wam, zostawcie swoją ofiarę i wróćcie do domu. Do Galilei, jeżeli jesteś z Galilei, ciesz się, że nie jesteś z Rzymu, bo wtedy masz jeszcze dłużej. Jak się pośpieszysz, za tydzień zdążysz z powrotem. I w każdym z tym przekazaniu Jezus pokazuje, niemalże, nie wiem, nazywamy to hiperbolą, wyolbrzymione przykłady tego, żeby pokazać, tak, chodzi o to, żebyśmy byli gotowi pójść daleko dalej, niż się wydaje to rozsądne, jak nas nauczyli faryzeusze, bo właśnie w tamtą stronę Bóg nas prowadzi. Słyszeliście, nie cudzołóż, a ja wam mówię, życie w ogóle w czystości. Kiedy pożądasz kobiety, kiedy pożądasz żony innego mężczyzny, faryzeusze sobie stworzyli własne prawa, co to znaczy cudzołożyć, a co nie. Więc cudzołożyć można było tylko wtedy, kiedy się sypiało z zamężną kobietą. Jeżeli była niezamężna, to nie było cudzołóstwo. A za cudzołóstwo tak naprawdę karano tylko kobiety, a nie mężczyzn. Też sobie tak ustawili prawa. Jak pamiętacie, do Jezusa przyprowadzono kobietę przełapaną na cudzołóstwie. Jezus mówi, powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, każdy, kto pożąda, już popełnił cudzołóstwo. Kiedy pożądasz kobiety, to tak naprawdę uprzedmiotawiasz jej ciało, bo tylko o jej ciało ci chodzi. Czy byłbyś gotów potraktować tak własne ciało jako przedmiot, który użyjesz do tego, co ci potrzebne, albo jeżeli niepotrzebne, że ci w czym przeszkadza, to go odrzucisz? Byłbyś gotów odciąć sobie rękę, wyłupić sobie oko, gdyby to miało ci pomóc wejść do Królestwa Niebios? Nie uprzedmiotawiaj ciała drugiej osoby. Nie uprzedmiotawiaj kobiet, które są wokół ciebie. Żyj w czystości. Słyszeliście, że powiedziano, jak chcesz się rozwieść, opuścić swoją żonę, to nie rób tego w ukryciu, nie wyrzucaj jej, daj jej list rozwodowy. Bo to było pewną cywilizowaną formą rozstania. Jezus mówi, ale pomyślcie, jakie wy społeczeństwo tworzycie. Bo jeżeli będziemy sobie tak rozchodzić się, jak nam wychodzi, jak nam się podoba, to dojdzie do tego, że tak naprawdę ten Boży ideał małżeństwa, przysięgę, którą składacie przed Bogiem, to, co Bóg uczynił świętym i to, co wy czynicie świętym, zawierając ślub przed Bogiem, przestanie się liczyć. Kobieta, która została odprawiona przed męża, jeżeli nie miała bogatego ojca, niewielu z nich miało, tak naprawdę musiała znaleźć innego mężczyznę albo musiała zacząć parać się prostytucją. Inaczej nie miałaby z czego żyć. Więc Jezus mówi, ty odprawiasz swoją żonę, dajesz jej list rozwodowy i myślisz, że jest w porządku, ale zmuszasz ją do tego, żeby ona teraz rozpaczliwie znalazła sobie innego mężczyznę, bo inaczej nie przeżyje. A jeżeli nie znajdzie mężczyzny, będzie musiała sprzedawać własne ciało. A ten mężczyzna, który się z nią zwiąże, może nawet dlatego, że chce ją podnieść właśnie z ubóstwa, w którą ty ją zepchnęłeś, będzie tak, jakby cudzołożył. Takie społeczeństwo chcecie budować? Nie myślcie o sobie, nie myślcie o własnych potrzebach. Budujcie społeczeństwo oparte na miłości. Było, nie popełniaj krzywoprzysięstwa, nie mów nieprawdy przed Bogiem. I faryzeusze mieli cały szereg reguł, które mówiły o tym, jaka przysięga jest ważna, a jaka nie. Jezus mówi, ale co wy robicie? Mówcie prawdę, to nie będziecie musieli mieć żadnych z tych reguł. Dążcie do społeczeństwa, w którym wasze tak jest tak, nie a nie. Było powiedziane, zachowaj umiar w zemście, bo oko za oko, ząb za ząb. Chodziło o to, żebyś nie mścił się bardziej niż krzywda, która tobie została wyrządzona. Jezus mówi, no w ogóle nie myślcie o zemście. Tak naprawdę chodzi o to, żeby się wyzbyć tej zemsty, a żeby skupić się jeszcze bardziej na czynieniu dobra. Nie oko za oko, ząb za ząb, ale jeżeli ktoś chce się z tobą procesować o twój płaszcz, daj mój drugi. A później użył tego przykładu, który dla wszystkich Żydów ówczesnych był bardzo trudny do przyjęcia. Rzymianie, którzy okupowali wtedy tamte tereny, czasami to była bardzo brutalna, czasami mniej brutalna okupacja, nakładali na wszystkie podbite ludy takie prawo, że żołnierz rzymski mógł zmusić lokalnego mieszkańca do tego, żeby niósł jego ekwipunek, jego ciężary przez jedną milę. To było rzymskie prawo militarne. Jezus mówi, no jeżeli przyjdzie taki Rzymianin i powie ci, nieś moje rzeczy przez jedną milę, zamiast myśleć o tym, co byś mu zrobił, jakbyś mu poderżnął gardło, jakbyś się zemścił na tych wszystkich okupantach, z własnej woli idź z nim i dwie. To nie były łatwe słowa. Jezus za każdym razem mówi im, słyszeliście, co wam powiedziano, słyszeliście, co mówią faryzeusze i odwołują się do Bożych przykazań. Pamiętajcie o tym, do czego te przykazania mają prowadzić. I ostatnią, szóstą wymianą stawia przed nimi cel, który ciężko było przyjąć. Słyszeliście, powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Tak przy okazji nigdzie w Biblii nie znajdziecie tych słów. Będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. To musiało pochodzić od faryzeuszów. Od tych, którzy okopali się w okopach i którzy wskazywali Żydom po kolei, kto jest naszym nieprzyjacielem. A ja wam mówię, kochajcie ich. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo Jego słońce, Jego błogosławieństwo wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Chcecie dojść tam, dokąd Bóg was prowadzi? Chcecie być nazwani synami Bożymi, to znaczy tyle, chcecie być podobnymi do Boga w swoim postępowaniu? To idźcie tam, gdzie On już jest. Bo wiecie co? Bóg nie czyni różnicy między Żydami a Rzymianami. Między tymi, którzy nas kochają, a tymi, którzy nas nienawidzą. Bo dla Boga wszyscy ludzie są tacy sami i tak samo Go potrzebują. To była rzecz, która tak naprawdę zaznaczona jest w Starym Testamencie, ale kiedy tak mocno okopiemy się w swoich okopach, jak faryzeusze, nawet nie dostrzegali tego, że Bóg, mimo iż wybrał jeden naród, chciał od samego początku błogosławić wszystkim, także tym, którzy narodu izraelskiego nie należeli. I mówi, gdybyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, co w tym nadzwyczajnego? Każdy tak robi, nawet celnicy, nawet poganie. Ale wy bądźcie doskonali, tak jak wasz Ojciec w niebie doskonały jest. Możecie przełknąć ślinę. Może sobie pomyśleć, że bycie sprawiedliwym to było wielkie wyzwanie. Próbowaliście kiedyś być doskonałymi, tak jak doskonały jest Bóg? Nie możemy być doskonali w sensie moralnym, w sensie świętości, tak jak Bóg. I ta doskonałość nie mówi o tym, jak wysoko mamy podskoczyć. Ta doskonałość mówi o tym, jak daleko mamy pójść. Bo tak naprawdę to słowo doskonali znaczy tyle, co dojrzali. W innych miejscach w Nowym Testamencie tłumaczone jest właśnie dochodzenie do dojrzałości. A samo słowo wywodzi się z tego greckiego słowa znaczącego tyle, co koniec, cel. Czyli doskonały jest ten, który dochodzi do końca, jaki został mu przeznaczony, do celu, jaki został mu wyznaczony. Jeżeli dziecko dorasta i stanie się mężczyzną, już jest w tym sensie doskonały, bo przestało być dzieckiem. Jeżeli więc wy chcecie być doskonali, tak jak wasz Ojciec doskonały jest, macie przejść do końca drogą, którą Bóg przed wiekami wam wyznaczył. Do samego końca, bo Bóg już tam jest. On kocha Rzymian, On kocha Greków, On kocha Słowian, jeżeli już wtedy byli Słowianie. On kocha wszystkie ludy ziemi, pomimo tego, iż wy, Żydzi i faryzeusze, okopaliście się w swoich pięknych okopach i znieśliście wysokie płoty. Bóg już poszedł do tych ludzi, aby im błogosławić. Jezus mówi, ja przyszedłem, żeby wypełnić Torę. Żeby wskazać wam drogę, którą Bóg przed wami wyznaczył i żeby poprowadzić was co najmniej o kilka kroków dalej. Kiedy pewnie stawał nad tymi okopami, kiedy stawał przy tych płotami, faryzeusze mówili mu, hej, rabbi, a gdzie jest twoje drewno? Gdzie jest twój młotek? Gdzie są twoje gwoździe? Jak ty chcesz budować płoty, jeżeli nic nie masz? Jezus mówi, ale ja nie przyszedłem budować płotów ani okopów. Ja przyszedłem pokazać wam drogę, o której zapomnieliście i poprowadzić was dalej. Przyjdzie czas, że będę niósł drewno, a młotek i gwoździe będą mieli wtedy w rękach inni. Ale to jest cel, to jest miejsce, do którego ja zmierzam. To jest droga, którą Bóg mi wyznaczył i ja pójdę nią aż do samego końca. I poszedł. Poszedł prosto do nieprzyjaciół, tak jak mówił, do znienawidzonych Rzymian, do ludzi, którzy wzięli do ręki młotek, gwoździa, wcześniej jeszcze bicz, koronę cierniową, którzy nałożyli mu na plecy ciężką belkę, jego własny krzyż i przybili go do niego. I pamiętacie, co on wtedy mówił? Mógłby ich przeklinać, mógłby ich wyzywać, mógłby mówić, ale Bóg was pokaże. A kiedy oni go przybijali do krzyża, on mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Poszedł tam, gdzie jego Ojciec już był. Kochał nieprzyjaciół, mimo iż oni go zabili. Minęły 2000 lat. Powiem wam z bólem, że my jako chrześcijanie podziwiamy faryzeuszów bardziej, niż nam się wydaje. Bo my lubimy budować płoty. My lubimy kopać okopy. Bo to jest takie ludzkie i to ma sens. Jeżeli chcemy przestrzegać Bożego przekazania, szczególnie jeżeli przesuniemy Biblię w stronę kodeksu karnego, no to im więcej płotów postawię, tym więcej będzie bezpieczeństwa dla nas, dla ludu Bożego. Im więcej wrogów ci wskażę, tym większe jest prawdopodobieństwo, że tych wrogów się ustrzeżemy. I powiem wam, szczególnie my, jako kaznodzieje, jako pastorzy, czasami jesteśmy w tym dobrzy. Bycie pastorem to jednak jest trochę taka stolarka. Dajcie mi kawałek drewna, dajcie mi gwoździe, dajcie mi młotek, a zobaczycie, jakie piękne płoty ja wam zbuduję. Ja to wam jeszcze napiszę, nawet greckie i hebrajskie słowa, żebyście wiedzieli, skąd pochodzi dana deska. Będzie jakieś przykazanie w Piśmie Świętym? To ja wam je podkręcę. Ja wam powiem, co jeszcze macie zrobić, żebyście się nawet nie zbliżyli do złamania tego przykazania. W Biblii jest napisane, nie będziesz się upijał? Ja powiem ci, nawet nie możemy w ogóle wziąć alkoholu. Jeżeli weźmiesz alkohol, to już jest grzech. I będziemy mnożyć takie płoty. My, kaznodzieje, jesteśmy w tym doskonali. My lubimy, my potrafimy budować płoty. Dajcie mi łopatę, a wykopię wam taki okop, jakiego jeszcze w życiu nie widzieliście. Wejdziemy sobie tego okopu i będziemy bezpieczni przed całym światem. Nikt nas nie złapie. I będziemy wskazywać po kolei kolejne grupy wrogów. Tych, którzy nas nienawidzą. A jakże? No wiadomo. Tych, którzy nas nie zwracają uwagi. A czemu nie zwracają uwagi? Przecież to my jesteśmy święci. Ci, którzy z nas się śmieją, jak śmią się z nas śmiać? A najlepiej jeszcze tych, którzy stawiają płoty w innym miejscu niż my. No bo jak można interpretować Biblię inaczej niż ja ją interpretuję? Niestety zbyt często kościoły są pełne ludzi specjalizujących się w budowaniu płotów i okopów. Stworzyliśmy armię religijnych sierżantów, wymusztrowanych, zdyscyplinowanych, gotowych do walki z każdym, kto się pojawi w okolicy, kto nie jest jednym z nich. A Jezus staje obok naszych płotów i obok naszych okopów i mówi, co wy robicie? Przecież to nie o to chodzi. Nie dałem wam przymierza. Bóg nie wyznaczył tej drogi przed wami po to, żebyście się zamknęli przed wszystkimi i czekali tylko na Jego cudowne przyjście, kiedy was wybawi od wszelkiej trudności. Bóg wyznaczył wam drogę, którą macie iść. Trudną drogę, łatwą, niełatwą i niebezpieczną. Takiej, której będziecie musieli się trzymać Bożego Słowa, jak to tylko możliwe, bo jak zejdziecie w prawo i w lewo, może się to źle skończyć. Ale to droga, którą musicie iść. Jak postawicie tyle płotów i okopów, to stracicie ją z oczu. Nie przyszedłem budować płotów ani okopów, lecz przypomnieć wam drogę, którą Bóg wytyczył przed wami. Nieco strateńczą, odważną, trudną. Drogę, którą pójdziecie po to, żeby uczyć się kochać Boga z całego serca, z całej siły, ze wszystkich sił i myśli, a bliźniego swego, jak siebie samego. I ja pójdę przed wami. Ja wam pokażę, jak tą drogą iść. Więc proszę was, wyjdźcie z okopów. Proszę was, wyjdźcie z tych płotów, bo nie to jest Bożym przeznaczeniem dla was. A wiecie, co my odpowiadamy Jezusowi? Daj nam choć jeden powód, dla którego mielibyśmy stąd wyjść. Bo my lubimy swoje płoty, my lubimy swoje przepisy, my lubimy swoje ludzkie nauki i przekazania. My lubimy swoje okopy, bo możemy wtedy mówić, że ci, którzy są tam, to są nasi nieprzyjaciele, nasi wrogowie i my nie musimy mieć z nimi do czynienia. Daj nam choć jeden powód, mówimy do każdego, kto będzie powtarzał słowa Jezusa, tak jak ja dzisiaj. Dlaczego my mamy wyjść z naszych płotów i okopów? Jeżeli jeden powód naprawdę by ci wystarczył, to jeden potrafię wskazać. Dlaczego mamy wyruszyć w tą niebezpieczną drogę, którą Bóg wyznaczył, zastanawiając się nie nad tym, co trzeba okopać i zachronić, ale do czego Boże przykazanie, Boże przymierze, Boże prawo ma prowadzić? Jeżeli mam ci wskazać jeden powód, dla którego mam być gotowi i nawet pójść do tych, którzy nas nienawidzą, którzy się nas wyśmiewają, którzy nie zwracają na nas uwagi i nieść im miłość i czynić im dobro i błogosławić im zamiast przeklinać, jeżeli miałbym wskazać jedyny powód, to powiedziałbym taki. Bo nasz Bóg już tam jest.